jak nie zabić swoich roślin. Jeśli masz naprawdę dużo kwiatów na swoim sumieniu i potrafisz ususzyć naprawdę każdy kwiat, to czas z tym skończyć. I ta propozycja jest właśnie dla Ciebie. Podaruj swoim kwiatom nowe, lepsze życie. Zaprasza Marta Brzozowska. W poprzedniej audycji przedstawiłam Państwu kwiaty, które są proste w uprawie. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o najpiękniejszych kaktusach i sukulentach. Kaktusy i sukulenty są popularną ozdobą domów. Większość wybiera je ze względu na niewielkie wymagania, a potem rozkochujemy się w ich kolorach i kształtach. Wystarczy im dobrze nasłonecznione stanowisko, przepuszczalne podłoże i sporadyczne podlewanie. Z ich pielęgnacją radzą sobie nawet dzieci, pomijając oczywiście niekiedy bolesny zabieg przesadzania. Kaktusy i sukulenty to liczna grupa, która obejmuje gatunki rosnące zarówno w rejonach pustynnych, górskich, jak i w miejscach o dużej wilgotności powietrza, na przykład w lasach deszczowych. W związku z tym mogą mieć bardzo różnorodne wymagania. W praktyce jednak zabiegi pielęgnacyjne wykonuje się podobnie. Ważne jest zapewnienie tym roślinom optymalnych warunków w okresie spoczynku, czyli zimą, by mogły przejść w fazę kwitnienia. Dla kaktusów i sukulentów bez problemu znajdzie się miejsce w domu. Uprawia się je nie tylko na parapetach, ale także na podłodze, regale czy w wiszących pojemnikach. Aloes to szeroka grupa obejmująca wiele gatunków, które różnią się od siebie pokrojem i wysokością. We wnętrzach mieszkalnych często uprawia się aloes drzewiasty i aloes zwyczajny. Pierwszy ma regularny, wzniesiony pokrój, natomiast drugi jest szeroki i gwieździsty. I teraz musimy na nie szczególnie uważać, ponieważ aloesy nie mogą być zimą narażone na przeciąki. W przeciwnym przypadku szybko zginą. Młode okazy zdobią parapety, większe natomiast powinniśmy trzymać w donicach, które są ustawione na podłodze. Aloes zwyczajny dobrze wygląda w nowoczesnych, wąskich i wysokich pojemnikach. Pasuje do wnętrz urządzonych minimalistycznie. Roślina ma także zastosowanie lecznicze i w kuchni. Echinokaktus grusona. To jeden z największych kaktusów, które są uprawiane w pomieszczeniach. Jego średnica może dochodzić nawet do 80 cm. Ma kulisty pokrój, a jego ozdobą są także gęste, złote, promieniście ułożone ciernie. Kaktus ten potocznie jest zwany fotelem teściowej. Nie lubi przesadzania i w czasie zabiegu łatwo można go uszkodzić, ponieważ ma delikatne korzenie. Tą roślinę najlepiej uprawiać na parapecie. Postawiony w innym miejscu, zwłaszcza na półce czy podłodze, może być dużym zagrożeniem dla dzieci, a także naszych domowych zwierząt. Echinokaktus w środowisku naturalnym występuje na obszarze Meksyku. W uprawie pokojowej echinokaktus dorasta zwykle, tak jak Państwu powiedziałam, do 80 cm, ale zdarzają się przypadki takie, gdzie wysokość ta wynosi 100 cm. W warunkach domowych może kwitnąć nawet po kilku latach uprawy. Wytwarza wtedy atrakcyjne i takie jasno-żółte kwiaty. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i z powodzeniem można go uprawiać na parapetach okien południowych. Preferuje podłoże suche, przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste, więc warto tutaj zastosować taką specjalistyczną ziemię dla kaktusów i sukulentów. W czasie lata temperatura powietrza powinna przekraczać 25 stopni, a zimą około 15 stopni Celsjusza. Podlewanie jest dosyć oszczędne, zarówno latem, jak i zimą. Latem oczywiście takie bardzo sporadyczne, a zimą tak naprawdę nie podlewamy tego kwiata. Przy podlewaniu nie powinno się oczywiście moczyć tej rośliny, przy podlewaniu nie powinno się jej moczyć, ponieważ gnije. Podczas nawożenia należy stosować nawozy w rozcieńczeniu z niską zawartością azotu. Kaktus jest raczej odporny na choroby i szkodniki, przez cały okres wegetacji toleruje suche pomieszczenia. Echinokaktus grusona rozmnaża się wyłącznie z nasion. Głowa starca. inaczej Cephalocereus, urzeka niezwykłym wyglądem. Jego kolce są długie, cienkie i delikatne, siwe lub białe. Przypominają ludzkie włosy. Roślina ma regularny, kolumnowy pokrój i zwykle dorasta do 60 cm wysokości. Gatunek ten, w przeciwieństwie do większości kaktusów, można zraszać i robimy to wiosną bądź latem. Głowę starca warto uprawiać w skrzyniach lub w większych pojemnikach, w kompozycji z innymi kaktusami lub sukulentami. Głowa starca należy do rodziny kaktusowatych. To jeden z najbardziej cenionych kaktusów ze względu na charakterystyczny wygląd. W środowisku naturalnym występuje w Meksyku, gdzie osiąga naprawdę pokaźne rozmiary, nawet do 15 metrów wysokości. W uprawie pokojowej rośnie wolno, a jego wysokość nie przekracza zwykle 70 cm. W pomieszczeniach faktycznie nie zakwita. Cephalocereus najlepiej rośnie na słonecznych i dobrze oświetlonych stanowiskach. Od wiosny do jesieni wymaga miejsc ciepłych o minimalnej temperaturze 22 stopnie. Zimą zaś przechodzi okres spoczynku i potrzebuje nieco niższych temperatur. Roślinę podlewa się rzadko. W czasie sezonu wegetacyjnego czasem można zastąpić je z mgławianiem, na które reagują pozytywnie. Zimą powinien być podlewany sporadycznie, w innym przypadku zaczyna się marszczyć. Zbyt wilgotne podłoże może łatwo doprowadzić do gnicia korzeni i w konsekwencji do obumierania całej rośliny. Głowa starca lubi dokarmianie od 2 do 3 razy w roku nawozem do sukulentów. Przesadzanie wykonuje się bardzo rzadko, ponieważ nie ma dużych wymagań glebowych i jest wrażliwe na uszkodzenia. Kaktusy w warunkach domowych można rozmnażać z nasion, które wysiewa się w piaszczyste podłoże, po czym pojemnik ustawia się w ciepłym i nasłonecznionym pomieszczeniu o dużej wilgotności powietrza. W pomieszczeniach najczęściej ustawiana jest na parapetach okien z wystawą południową. Cephalocereus jest dosyć trudny w uprawie i należy mu zapewnić optymalne warunki. Grubosz drzewiasty. W dobrych warunkach grubosz może dorastać do 1 metra wysokości. Z grubych pędów wyrastają mięsiste liście o takim jajowatym kształcie, a sama roślina ma kształt drzewa, dlatego można spotkać się z jego potoczną nazwą jako drzewko szczęścia. Grubosz można uprawiać w szerokich, ale płaskich pojemnikach, a gdy liście zaczynają się marszczyć, jest to oznaka, że podlewanie jest konieczne. Ciekawostką jest fakt, że gruboże można formować w stylu przypominającym drzewko bonsai. Palma madagaskarska. To sukulent, który w uprawie pokojowej dorasta do 1 metra wysokości. Wytwarza długi, prosty pęd, a z każdej strony porośnięty jest ostrymi kolcami. Na jego szczycie wyrasta pióropusz lancetowatych liści, które nadają jej oryginalnego i egzotycznego wyglądu. Lubi suche powietrze i można ją ustawiać nawet w pobliżu kaloryfera. Dobrze wyrośnięta palma powinna być w pomieszczeniu tym, czym jest soliter w ogrodzie, czyli najlepiej eksponować ją we wnętrzu tak, by była jego główną i żywą ozdobą. Kaktus bożonarodzeniowy jest popularnie zwany grudnikiem i dorasta do 30 cm wysokości. Głównie rozrasta się wszerz, ma lekko płożące się pędy i rozpoczyna kwitnienie pod koniec jesieni lub na początku zimy. Intensywnie różowe lub czerwone kwiaty wspaniale prezentują się z tym bezkwietnym i ciemnym czasie. Kaktus bożonarodzeniowy powinien być częściej podlewany niż rośliny, które należą do tej grupy. W czasie kwitnienia nie powinno się go dotykać, przestawiać i narażać na przeciągi, ponieważ łatwo wtedy gubi kwiaty. To jedna z najbardziej znanych żywych dekoracji w czasie świąt Bożego Narodzenia. Niezależnie od pory roku, warto ustawić ją w sypialni, ponieważ nocą wydziela tlen. Schlumbergera to rodzaj bardzo popularnych roślin doniczkowych, które należą do rodziny kaktusowatych. Rośliny te są znane pod wieloma różnymi nazwami. Tak jak wspomniałam na początku, kaktus bożonarodzeniowy, zygokaktus, grudnik, grudniówka, kaktus listopadowy, kaktus dziękczynienia, barburka, raczek, filokaktus czy bierwon zimowy. Najchętniej uprawianym gatunkiem jest szlumberga zimowa. Roślina ta jest epifitem rosnącym w koronach tropikalnych drzew i na skałach. Posiada zwisający pokrój, a jej pędy są mocno krzaczasto rozgałęzione i dorastają od 15 do 30 cm. Ma spłaszczone, podłużne i kilkucentymetrowe człony pędowe, które są połączone niczym ogniwa zielonego łańcucha z karbowatymi lub ząbkowatymi brzegami. Szlumbergera nie posiada cierni, ale na szczycie liściokształtnych odcinków mogą występować delikatne włoski lub szczecinki. Kwiaty tworzą się na wierzchołkach pędów, a różnej długości płatki osadzone są w dwóch rzędach. Ich najobfitsze kwitnienie przypada na przełom września i października, a czas jego trwania waha się od 6 do 8 tygodni. Jeśli chodzi o pielęgnację i uprawę, jest bardzo prosta. Najlepiej rośnie na stanowisku jasnym, jak i półcienistym oraz przepuszczalnej, przeciętnej ziemi. Najlepiej o odczynie lekko kwaśnym. Aby roślina zakwitła, potrzebuje okresu spoczynku, a to przypada po kwitnieniu, na luty-marzec. Kiedy rośliny muszą przejść w ten 8-tygodniowy czas, musi być czasem bez podlewania i nawożenia. Aby szlumbergera obficie kwitło w okresie Bożego Narodzenia, od sierpnia do października, należy ją trzymać w chłodniejszym miejscu. Rośliny te łatwo rozmnaża się za pomocą sadzonek pędowych. Ciekawostką tutaj jest fakt, że w wyniku intensywnego krzyżowania gatunków szlumbergery ciężko jest teraz określić klasyfikację ich odmian, dlatego że są one ogólnie przepisywane rodzajowi szlumbergera. W okresie zimowym są one jedne z najważniejszych roślin, które zdobią nasze domy. Są podstawą do żywych stoików świątecznych oraz wspaniałą ozdobą parapetów. Aporokaktus to roślina o pnącym pokroju. Wytwarza długie pędy do 1 metra, gęsto pokryte kolcami. W środowisku naturalnym to epifit. Porasta szczeliny w korze drzew i miejsca pomiędzy skałami. Na czas zimy warto przenieść się do chłodnego, ale dobrze oświetlonego pomieszczenia. Roślinę z uwagi na pokrój uprawia się w kwietnikach lub w wiszących donicach. Aporokaktus to dość nietypowy kaktus, ponieważ ma miękkie pędy i zwisający, płożący się pokrój. Haworcja. To kilkadziesiąt gatunków, które różnią się wyglądem i wymaganiami. Z reguły są to jednak niewielkie sukulenty, które mają do 15 cm wysokości. Ich mięsiste liście tworzą rozety o gwiazdkowatym kształcie. Kwiatostany natomiast mają taką wartość dekoracyjną. Haworcję łatwo rozmnożyć poprzez oddzielenie licznych odrostów bocznych. Najlepiej uprawiać ją w skrzyni w kompozycji z innymi kaktusami bądź sukulentami. Wilczomlecz trójżebrowy. To jeden z najszybciej rosnących sukulentów w naszych domach. W dobrych warunkach może przekroczyć 2 metry wysokości. Ma kanciaste, żeberkowate pędy, które są pokryte drobnymi, łopatkowatymi liśćmi. Uszkodzone pędy wypuszczają charakterystyczny sok mleczny, dlatego rozmnażając wilczomlecz z sadzonek, zanim je posadzimy, odczekajmy, aż podstawa sadzonek przeschnie. Ze względu na rozmiary wilczomlecz powinno się uprawiać w bardziej przestronnych pomieszczeniach. Młode okazy sprawdzą się jednak na parapecie. Starsze ustawiamy na podłodze. Wilczomlecz trójżebrowy to szybko rosnący sukulent, który należy do rodziny wilczomleczowatych. W środowisku naturalnym występuje w cieplejszych rejonach Afryki. Roślina jest trująca, ale tylko przy uszkodzeniu lub spożyciu. Wytwarza biały, przypominający mleko, toksyczny sok mleczny. I tutaj uwaga, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Wilczomlecz nie jest wymagający w uprawie. Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych, ale jako jeden z nielicznych sukulentów może rosnąć również w półcieniu. Latem lubi dość ciepłe miejsca, zimą zaś należy go przenieść do chłodnego pomieszczenia. Toleruje suche powietrze. Najlepiej sadzić go do substratu torfowego, który jest wymieszany z piaskiem i ziemią ogrodową lub do zakupionego specjalnego podłoża do kaktusów i sukulentów. Podlewanie powinno być latem umiarkowane, a zimą sporadyczne. W okresie od wiosny do końca lata wilczomlecz trójżebrowy warto nawozić nawozem dla kaktusów. żywe kamienie. To jeden z najoryginalniejszych gatunków. W środowisku naturalnym idealnie wkomponowuje się w otoczenie. Jak sama nazwa wskazuje, ten sukulent przypomina kamienie. Ma grube, mięsiste liście, które są zielonkawe lub brunatne, charakterystycznie nakrapiane. Kwitnie na biało lub żółto, a kwiaty są gwiazdkowate. Jeśli chodzi o jego specyficzną pielęgnację, lubi piaszczysto-torfowe podłoże, które warto wymieszać ze żwirem. Litopsy można ustawiać pojedynczo lub w kompozycji z innymi sukulentami. Nie sprawiają trudności w uprawie, a jako że wyglądają nietypowo, często są lubiane przez dzieci. Litopsy to sukulenty, przedstawiciele rodziny przypołudnikowatych. Bardzo często nazywane są po prostu kamykami. Słowo litos pochodzi z języka greckiego i oznacza kamień. Żywe kamienie pochodzą z Afryki Południowej. Żyjąc w skrajnie niekorzystnych warunkach, przystosowały się do nich, wykształcając umiejętność magazynowania znacznej ilości wody w niskich, grubych i napęczniałych liściach, które wyrastają parami z krótkich podziemnych łodyg. Są one całkowicie zrośnięte i tylko u góry przebiega poprzeczna szczelina, która dzieli je na dwie części. W ich środowisku naturalnym, bardzo ubogim w roślinność, ten wygląd pozwala im przetrwać na piaszczystych i żwirowych pustyniach, a umiejętność magazynowania wody umożliwia przetrwanie długich okresów suszy. I tu chciałabym Państwu opowiedzieć o małej ciekawostce historycznej. W 1811 roku na południu Afryki William John Barkel, odkrywca tej małej rośliny, usiłował podnieść z ziemi kolorowy kamyk o bardzo interesującym kształcie. Dopiero wtedy zorientował się, że była to roślina. Ich uprawa nie jest trudna, pod warunkiem, że zapewniamy im warunki zbliżone do tych, które panują w ich naturalnym siedlisku. I tak jak Państwu wcześniej wspominałam, należy im zapewnić przepuszczalne podłoże z dodatkiem żwiru lub piasku. Można także wykorzystać specjalistyczne podłoże do kaktusów z 20% dodatkiem piasku. Powierzchnię ziemi w doniczce można obsypać małymi kamykami bądź żwirem. W ten sposób uzyskamy dodatkowy efekt dekoracyjny oraz dodatkową warstwę drenażu. Litopsy należy przesadzać co 3 lata wczesną wiosną, wykorzystując podłoże pozbawione nawozów. Żywe kamienie najlepiej będą rosły na południowym lub zachodnim oknie, czyli tam, gdzie przez cały dzień będzie dochodziło do nich dużo słońca. Należy je podlewać regularnie, pozwalając przeschnąć podłożu pomiędzy podlewaniami. W okresie wzrostu, od połowy maja do końca września, litopsy należy podlewać raz na 2 tygodnie. Skąpe podlewanie zalecane jest w miesiącach od marca do maja oraz od października do listopada. Pozostałe miesiące litopsy wymagają okresu spoczynku i w tym czasie nie wolno ich podlewać. Podlewanie wznawiamy wówczas, gdy pojawi się pierwsza para młodych liści, a to następuje najczęściej w maju. Ich uroda nie tkwi wyłącznie w kształtach przypominających żywe kamienie. Niezwykłej urody nabierają właśnie teraz, gdy ich kuliste liście otwierają się, a ze szczelin pomiędzy nimi wyrastają błyszczące i jedwabiste kwiaty, które mają kolor biały lub żółty. A przypominają one swym wyglądem stokrotki. Kwitnąca na biało szczelina między liśćmi nie przecina całej powierzchni, natomiast u litopsów o żółtej barwie kwiatów szczelina przecina całą powierzchnię liści. Po opadnięciu kwiatów litopsom należy zapewnić okres spoczynku. Zwykle jest to od końca listopada aż do marca. W tym okresie nie wolno ich podlewać. Należy utrzymywać stałą temperaturę na poziomie od 10 do 15 stopni. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić im tak niskiej temperatury, można od czasu do czasu je delikatnie spryskać wodą, ale nie podlewać. Bardzo częstym zjawiskiem jest zasychanie liści pod koniec okresu spoczynku. I jest to normalne zjawisko. Pod starymi liśćmi tworzą się nowe, które niebawem przebiją się przez zasuszoną skórkę. Prawidłowo pielęgnowane litopsy rzadko są atakowane przez choroby i szkodniki. Choroby grzybowe litopsów pojawiają się zwykle w wyniku nadmiernego podlewania. Powodują one gnicie oraz bardzo szybkie zamieranie roślin. Choroby fizjologiczne litopsów mają swoje podłoże w niewłaściwej pielęgnacji. Na przykład wybujały wzrost jest wynikiem zbyt intensywnego nawożenia azotem lub niedostatecznej ilości światła. Natomiast pękanie powodowane jest przenawożeniem lub zbyt obfitym podlewaniem. Podstawową metodą rozmnażania litopsów jest wysiew nasion. Mieszanki nasion różnych odmian litopsów można kupić w centrum ogrodniczym, supermarkecie lub sklepie internetowym. Podaruj swoim kwiatom nowe, lepsze życie.